Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i Pan Bóg nas pobłogosławi, to wiecie, którego dzisiaj mamy? Według moich danych jest dzisiaj pierwszy, zgadza się? To oznacza, że odliczamy ostatnie 20 dni w tym budynku. Wiecie o tym? Kto się cieszy, jak powie chwała Bogu? Czasami mam wrażenie, że jak mówię o naszej budowie, to mówię, że ktoś umarł. Chciałbym, właściwie to już powiedziałem do tamtym razem, kiedy rozpoczynałem trzecią część wykładów o przywdzianiu Bożej zbroi i mówiłem o tym duchowym wyposażeniu chrześcijanina, z którego, powiem wam, zacząłem ambitnie też sam korzystać i zaczynam być bardzo szczęśliwy z tego powodu, ponieważ wykłady, którymi się z wami dzielę, nie są tylko jakby takimi wykładami, że ja mówię o czymś i potem zapominam, ale naprawdę zaczynam bardzo korzystać z pewnych duchowych praw, które wcześniej, zanim się nie zabrałem za to nawet jako wykładowca, jakby pewne rzeczy mi ulatywały. I przypominam sobie, że tydzień temu mówiłem wam, że właściwie kończę wykłady na temat zbroi Bożej, prawda? Coś w tym stylu było, że teraz chciałbym w tym tygodniu o czymś innym, ale wracając do tego tematu, jeszcze znalazłem parę rzeczy, którymi chciałbym się, bracia, siostry, przyjaciele, z wami dzisiaj podzielić. I dopiero dzisiaj tak naprawdę, chyba tak naprawdę chciałbym skończyć, bo kto wie, czasami, nie wiem, czy wy macie coś takiego, ale czytam jakiś werset i tego wersetu, wiecie, no był sobie werset, prawda? I nigdy na niego nie zwracałem uwagi, aż tu nagle pewnego dnia czytasz, a ten werset prawie, że no szok, jak to mogłem wcześniej tego nie widzieć. Jakże mogłem nie zauważyć, że takie czy inne słowo jest w Biblii i nabiera nowego znaczenia. Człowiek go zaczyna na nowo korzystać z niego, idąc gdzieś, załatwiając sprawy, korzystam z wersetu i używam Słowa Bożego w moim codziennym myśleniu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ci z was, którzy czytają Słowo Boże, korzystają z niego w swoim codziennym myśleniu, chodzeniu. Zauważyliście to? Ono po prostu wnika w nas. Kiedy idziesz gdzieś i na przykład podchodzi do ciebie cyganka i mówi, daj rękę, powróżę ci, to co mówisz od razu? Tak, a może wiesz co, chyba nie, bo nie jestem pewny, czy to zielonoświątkowcom wolno wróżyć, czy nie. Nie mamy tego problemu, prawda? Momentalnie coś w nas się uruchamia, wiemy. Słowo Boże mówi, że to jest przekleństwo, to jest grzech. To jest ohyda w oczach Bożych, kiedy człowiek zajmuje się magią czy okultyzmem, bo dokładnie tym jest wróżenie. W wielu innych dziedzinach ktoś cię namawia do kłamstwa. Jeżeli czytasz Słowo Boże, coś tam w środku włącza się. Myślę, że najlepszy język to jest język informatyków, ludzi, którzy zajmują się komputerami. Każdy komputer, dobry komputer, który jest, że tak powiem, administrowany przez odpowiedzialnego użytkownika, ma coś takiego, co nazywa się program antywirusowy. I ten program, on tam jest, a jeżeli jest jeszcze w miarę wysokiej jakości, to nawet nie bardzo czujemy, chyba że ktoś jest znawcą, to wtedy widzi, że trochę komputer zwolnił, no bo zwolnił, bo ten program zużywa pewne moce, ale on tam jest, ale w dniu, kiedy pojawia się jakiś wirus, ten program reaguje i przynajmniej na moim komputerze czasami plik wyskakuje, taka informacja świeci się, że tam w danej informacji, czy w tym, co przychodziło do komputera, znajduje się wirus. Ten program ma pewne rzeczy zapisane, pewne zasady, pewne, użyję języka starotestamentowego, zakony, według których się porusza i jeżeli coś jest niezgodne, zaczyna reagować. Do czego dzisiaj zmierzam? Dlaczego chcę powrócić do tematu przywdziejcie całą zbroję Bożą, część czwarta? Oglądałem kiedyś taki film, pisało, że oparty na faktach, o pewnym sierżancie, czy właściwie to, nie wiem, już nie pamiętam, czy sierżant, czy porucznik, którego skierowano do wojska, nie wiem, tu mamy znawców od filmów wojennych, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi, którego skierowano do wojska, do takiej szczególnej jednostki, której postanowiono dać szansę kryminalistom i różnym ludziom z elementu społecznego. I kiedy ten człowiek wszedł do tej jednostki, to powiedzieli mu, bierzesz sobie najgorszą kompanię, jaką sobie możesz wyobrazić. A on mówi, najgorsza kompania to jest moja specjalność. I kiedy go zaprowadzili, to było nie do wiary. We wszystkich koszarach mieli porządek, było ładnie, a właśnie ta coś w rodzaju naszego polskiego OC, jak kiedyś było, jeśli niektórzy z was pamiętają. Tam był bałagan, puszki, butelki, oni chodzili byle jak ubrani. I wiecie, ten człowiek musiał bardzo ostre, słowo ostre tu podkreślę, metody zastosować, żeby z tej kompanii zrobić jeszcze wojsko. Oni się myli wtedy, kiedy chcieli. On powiedział, w porządku, jeżeli nie lubicie wody, no to umówmy się, że będziemy się myć dopiero za 3 miesiące. I po 3 miesiącach, na 3 miesiące zakręcił im wodę i w ogóle zabrał im wszystkie środki czystości. Po 3 miesiącach wyglądali, wiecie, tak, że Robinson Crusoe wyglądał jak pedant przy nich. I chcieli się już myć. I w ten sposób bardzo takimi brutalnymi, ostrymi metodami, żeby nie opowiadać tu filmu, nie po to się tu spotykamy, on zrobił z nich wojsko, które zdało egzamin w czasie działań wojennych. Okazali się doskonale współgrającą, doskonale pomagającą, radzącą sobie w trudnościach wojny jednostką. Co było z nimi wcześniej nie tak? Brak zasad. I chcę powrócić właśnie do jednej z praw tego listu do Efezjan. Na razie nie otwierajcie, na razie tego nie będziemy czytać, ale pamiętacie, kiedy czytaliśmy list do Efezjan, ja może sam otworzę u siebie, tylko chciałem, żebym dokładnie zacytował, to użyliśmy tutaj, znaczy, czy omawialiśmy tutaj taki element tej Bożej zbroi, który jakby już nie był nawet elementem zbroi. Chodzi mi o miecz. Miecz ducha, w którym jest Słowo Boże. To było w 17 wersecie tego 6 rozdziału. Weźcie też przyłbicę zbawienia, omawialiśmy przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I postanowiłem, że w związku z tym, że Słowo Boże w naszym życiu musi zajmować najważniejsze miejsce, ponieważ tylko przez Słowo Boże będziecie w stanie, bracia i siostry, żyć biblijnym życiem. Bo życie chrześcijańskie nieoparte na tym słowie to już nie jest biblijne chrześcijaństwo, tylko jakieś tam chrześcijaństwo, nie wiem, tradycyjne, wywodzące się z takich czy innych obrządków, ale już nie biblijne chrześcijaństwo. Tamtego dnia, kiedy myślałem o tym w tamtym tygodniu, przypomniała mi się pewna starotestamentowa historia, dramatyczna historia, krwawa historia, do której za chwilę przejdziemy, ale której kulisy były bardzo, że tak powiem, obiecujące. Oto Mojżesz udaje się na spotkanie z Panem, aby na 2 kamiennych tablicach otrzymać od Boga co? Kto z was wie, co otrzymał? Aby otrzymać przykazania. Otrzymuje od Boga przykazania, 4 przykazania na jednej tablicy, 6 przykazań na drugiej tablicy, 2 kamienne tablice. Pierwsze 4 przykazania dotyczące relacji człowiek-Bóg i te 6 przykazań dotyczących relacji człowiek-człowiek. Mojżesz bierze te tablice i udaje się do obozu Izraelitów i z dala dochodzą go dźwięki czego? Modłów? Można by powiedzieć, że modłów, tylko że dochodzą to tak naprawdę dźwięki orgii, dźwięki zabawy. Coś się wydarzyło, coś złego dzieje się w obozie. I teraz przejdźmy do Słowa Bożego, ponieważ chciałbym wam powiedzieć, że Słowo Boże, Biblia daje nam, sprawia, że jako Kościół jesteśmy tym, czym w oczach Bożych mamy być. Bez tej księgi, bez przestrzegania, bez używania tego miecza duchowego, którym możemy się bronić tak jak rycerz i zasłaniać i uderzać i atakować i w ogóle go używać, z tym, że w duchowym znaczeniu, a w duchowym znaczeniu musimy go też używać nie byle jak, a według tego, jak Pan Jezus go używa. Według Bożych przykazań, wiecie, Biblią można nawet i człowieka zniszczyć. Biblię można źle użyć, tak jak można źle użyć miecz. Ktoś kiedyś powiedział, że bronią może być nawet nóż kuchenny. Źle użyty stanie się kryminalnym widokiem. Narzędziem zbrodni się może stać nóż kuchenny. Podobnie Biblia. W historii ludzi, ludzie mają taką zdolność, że często dobre rzeczy zmieniają w złe rzeczy. I było już w historii takie wydarzenia, że Biblia używana była w zły sposób. Poczytajmy teraz o Mojżeszu i będę się chciał z wami podzielić dzisiaj właśnie paroma myślami, właśnie zakończyć jakby ten temat o przywdzianiu zbroi Bożej tym ostatnim elementem, takim najważniejszym, którym jest miecz ducha. I wierzę, że ten miecz ducha dobrze uzbrojony żołnierz powinien dobrze nim władać. O tym chcę dziś mówić. Otwórzcie druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Zaczniemy czytać od 19 wersetu. Druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Jeśli ktoś szuka, macie również wyświetlone tutaj na telewimie. Od 19 do 29 wersetu. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Może pozwólcie, że zatrzymam się w tym miejscu. Przypomnę, jeżeli pamiętacie moje wykłady z drugiej księgi Mojżeszowej, przesłanie drugiej księgi Mojżeszowej, to dość dużo tych wykładów wtedy było. Ja w tym miejscu powiedziałem taką uwagę, która wierzę, że jest wielką prawdą dotyczącą tego fragmentu Słowa Bożego. Mojżesz wyrzuca tablicę, potłukł je, wyrzucił je. Dlaczego? Ponieważ to, co myśli i czego chce Bóg, przestało być ważne dla ludu, który tańczy wokół złotego cielca. Nagle ten lud cofnął się jakby do średniowiecza, że tak się wyrażę, może nieprawidłowo trochę. Cofnął się do czasu sprzed swojego powołania. Nagle już nie jest ważne, co chce Bóg, bo ich problemem już nie jest to, że ich nawet nie obchodzi, co chce Bóg. Ich problemem stało się to, że ten Bóg już nawet przestał być ich Bogiem. To jest cofnął się jakby do momentu sprzed wybrania, jakby nie chcieli być narodem wybranym. Potem wziął cielca, od 20 wersetu wróćmy do Słowa Bożego, potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, staro na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Następnie rzekł Mojżesz do Aarona: co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Pamiętamy, że Mojżesz dał pod opiekę, a Aarona zostawił, a Aaron był odpowiedzialny, stąd taka uwaga. Aaron odpowiedział: niech Pan mój się nie gniewa, ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich: kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie, i dali mi je. Potem rzuciłem je do ognia i tak powstał ten cielec, i tak wymyślono im religię. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. I podkreślam teraz werset 27, czytajcie go uważnie. Rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, przypaszcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Potem rzekł Mojżesz: wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. I teraz ważne rzeczy. Mojżesz mówi do ludzi po czymś takim. Wiecie, my z naszym humanistycznym myśleniem, bo my jesteśmy cywilizacją przesiąkniętą humanizmem, co w wielu miejscach jest dobre. Ja nie chcę powiedzieć, że jest zawsze złe, ale jakby tracimy z oczu to, co tu było ważne. Mojżesz mówi do nich, że się wyświęcili. Co znaczy słowo święty? To znaczy jaki? Pachnący różami, nie? Jaki? Oddzielony. Wyście się dzisiaj oddzielili. Wyście się uświęcili dla Pana, ponieważ zdecydowaliście, że Bóg będzie ważniejszy niż nawet to, co miłujecie. Znienawidziliście nawet bliskich dla mnie. Dla Pana, inaczej powiem. Kiedy do obozu wdziera się bałwochwalstwo, odpowiedź może być tylko jedna. Miecz. Dlaczego? My mówiliśmy o nim, że był ważnym składnikiem zbroi Bożej. Widzicie, jeżeli nie usunąłby w tamtym dniu Izrael spośród siebie tego, co złe, przestaliby być ludem Bożym, a jako naród czczący złotego cielca zostaliby wytrzemieni i wytępieni przez najbliższe parę lat. Gdyby tamtego dnia Mojżesz nie zrobił porządku, to już nie tylko, że Bóg by się odwrócił od tego narodu, ponieważ ten naród nie zamierzał dalej służyć i miłować Boga, ale przede wszystkim narody mieszkające czy otaczające ich, tereny, przez które szli, sytuacje, przez które musieli przechodzić, staliby się historią, zniknęliby w ogóle z mapy, przestaliby istnieć. A więc używają miecza nawet przeciwko własnemu domowi, gdyż tylko jedna prawda staje się dla nich ważna i święta, i to jest Bóg. I teraz my żyjemy w czasach Nowego Testamentu i wiecie, dzisiaj nie chcę nauczać o tym, żebyście wrócili do domu i użyli miecza prawdziwego czy noża przeciwko tym, których kochasz, jeśli się nawracasz się czy nie. Bo to wrócilibyśmy właściwie do tego wielkiego błędu, który popełnili choćby krzyżacy, o których wiemy, że próbowali ludzi nawracać czym? Mieczem, gwałtem, ogniem próbowali ludzi nawracać na chrześcijaństwo. Z takich ludzi nie było dobrych chrześcijan. Jednak ten fragment Słowa Bożego jest pewną duchowym przesłaniem dla nas, dla Kościoła Nowego Testamentu, że jeżeli pośród nas w Kościele pojawia się odstępstwo, jeżeli członkowie naszego zgromadzenia, członkowie naszego zboru, ci, z którymi się modlimy, uwielbiamy Pana, będą mieli innych bogów, inne poglądy, to wtedy Bóg nie może służyć i nie może działać w tym zborze. Naszym Panem, naszym jedynym Bogiem musi być Bóg, który się nam objawił jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, którego najwspanialszym objawieniem i ostatecznym objawieniem był Syn Boży Jezus Chrystus. On jest naszym Bogiem. Nie jakiś inny cielec, bo tych cielców w naszych czasach jest wiele. I teraz Kościół powinien właściwie to samo powiedzieć, co Mojżesz. Jeżeli pośród nas są ludzie, dla których są inni bogowie, to powinniśmy zacząć używać tego miecza. I teraz nie po to, aby wyżynać ludzi, żeby mnie ktoś nie łapał tu za słowo celowo, jakby ze Starego Testamentu wziąłem przykład, ale po to, aby wyciąć pośród nas zło tego, że Bóg nie jest naszym głównym Bogiem, naszym jedynym Bogiem, przepraszam, bo głównym to tak jakby byli jeszcze inni, powiedziałem. Naszym jedynym Bogiem. I pytanie brzmi, czy Słowo Boże pozostanie dla nas najważniejsze? Czy nawet będziemy gotowi własnemu mężowi powiedzieć, słuchaj, to jest niebiblijne. Znaczy, z tym to chyba nie ma problemu akurat. Nie, mężowi to łatwo powiedzieć, że niebiblijne. Albo żonie. Ale czy nawet naszemu przyjacielowi, znajomemu, temu, kogo znamy, powiedzieć, słuchaj, to jest niebiblijne. Biblia mówi tak i użyć tego miecza. Posłuchaj, jeśli chcesz, żeby twoje życie było błogosławione. Oto, co mówi Słowo Boże. Nie wiem, co mówi filozofia. Nie wiem, co wymyślili teolodzy. Ale Słowo Boże mówi tak, a nie inaczej. Czy odważymy się ze Słowem Bożym? Tak jak tamci Izraelici musieli przejść przez swój dom. I każdą z rzeczy w naszym domu nazwać i określić i zaszufladkować, używając Słowa Bożego. Ja wiem, że dzisiaj nie jest modnym to słowo szufladkowanie. My żyjemy dzisiaj, że w czasach, kiedy każdy chce być oryginalny, wiecie, ale to może jest dobre w wypadku muzyki, ale nie jest dobre w wypadku życia. W wypadku naszego życia twardego stąpania po ziemi, bo my jesteśmy ludem niebios, ale mamy twardo chodzić po ziemi. Nie, wiecie, gdyby Bóg chciał, żeby Kościół latał w obłokach, to byśmy aniołkami byli, a nie Kościołem. My musimy zaszufladkować pewne rzeczy. I nie bać się tego słowa, nie bać się, że ktoś nam powie, że to staromodne szufladkowanie różnych rzeczy. Chyba tak używano tego słowa, że stało się właściwie nawet takim objawem śmieszności, że ktoś ma swoje zasady i ma poszufladkowane rzeczy. Ale wiecie co? Kradzież powinna być włożona do właściwej szuflady z napisem grzech. A nie do szuflady z napisem do rozpatrzenia. Złodziejstwo, cudzołóstwo, gniew powinny być włożone do szuflady z napisem grzech i usunięte z naszego życia, nie do szufladki z napisem do rozpatrzenia. Jeszcze zobaczę, postąpię tak czy tak. Czynić w naszym życiu wszystko biblijnie, a to nie będzie łatwe. I kiedy w życiu Kościoła, jego członków pojawia się złoty cielec, odpowiedź Boża jest podobna. Użyj miecza, użyjcie Słowa Bożego. I takim najwspanialszym użyciem miecza była właśnie reformacja. Kiedy zdawało się, że Kościół całkowicie pogrąży się w bałwochwalstwie, złodziejstwie, sprzedawaniu odpustów i korupcji, wybuchła ta znana reformacja. I oczywiście z czasem i tam pojawiło się to, co wymagało znowu użycia miecza. A my musimy znać Bożą opinię, aby właściwie naszym życiem kierować. I tą Bożą opinią jest Słowo Boże. To jest ten miecz, który decyduje, co zostanie przy życiu i co nie. I Bóg mówi, co myśli w Słowie Bożym. I tak oto do jednego ze zborów Pan kieruje swoje słowo. Był pewien zbór, który wybrał sobie innych nauczycieli, niż Bóg ich powołał. Księga Objawienia, drugi rozdział, od 12 wersetu jest powiedziane o tym zborze. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Jest to powiedziane do zboru w Pergamie. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, to co tu jest napisane? Przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył. Czym? Mieczem ust moich. Zobaczcie, ja jakby podkreślam tu te fragmenty, gdzie słowo miecz odnosi się do Słowa Bożego. Bo słowo miecz ma szerokie znaczenie w Biblii. Słowo miecz może oznaczać sąd, może oznaczać karę, może oznaczać sprawiedliwość. Kiedy Paweł pisze, że władza ma po to miecz, żeby trzymać sprawiedliwość. I kiedy Stary Testament, prorocy starotestamentowi piszą, że miecz ich wytępi, czy coś takiego. Słowo miecz ma różne znaczenia. Ja dziś mówię o mieczu Słowa Bożego. I teraz Pan Jezus tutaj mówi do zboru w Pergamie, że jeżeli nadal ci, którzy będą nauczać bałwochwalstwa i duchowej korupcji, będą mieli wśród was coś do powiedzenia, jeśli się nie upamiętacie, przyjdę i będę walczył mieczem ust swoich. Czyli Słowo Boże będzie musiało obalić ich poglądy. Słowo Boże będzie ich musiało usunąć poza. I oczywiście można by tutaj, to jest temat na prawie, że całe długie nauczanie na temat tego zboru w Pergamie. Nie do tego dziś zmierza, chciałbym podkreślić tylko ten werset. Tak więc nie tylko opamiętanie dokonuje się w ten sposób, ale potem całe nasze dalsze życie. Więc jeśli siedzisz dzisiaj tutaj na tym nabożeństwie, jesteś ochrzczonym, wierzącym człowiekiem, wierzysz, że twoje życie, Bóg ma dla ciebie coś, że służysz Panu Jezusowi, jest w twoim życiu grzech, to Słowo Boże będzie mieczem, który będzie z tym walczył. Ale coś jest jeszcze. Kiedy chcesz swoje życie odbudowywać i chcesz, aby twoje życie było duchowo mocne, ponieważ żyjemy w czasach depresji. Żyjemy w czasach depresji. Niedawno przeczytałem, że taką gazetę ze Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się pracą różnych duchownych, i byłem zszokowany, kiedy przeczytałem, że w tym roku w Stanach Zjednoczonych 1500 duchownych z różnych wyznań, metodystów, baptystów, zielonoświątkowców, ewangelikalnych kościołów, 1500 pastorów w Stanach Zjednoczonych w tym roku z powodu depresji i wypalenia się zrezygnowało z służby. Co powiecie na to? 1500. To tylko była gazeta dla pastorów. A ilu musi być członków zwykłych zborów, o których nikt nawet nie policzył, których może nikt nawet nie zauważył. 1500 ludzi, którzy służyli Bogu, którzy mieli 105 teologii. Większość z nich, bo wiem, bo byłem w Ameryce, widziałem, większość pastorów amerykańskich ma tytuł z teologii. Są wykształceni. Mogliby z wami rozmawiać na temat greki, hebrajskiego. Przykryliby mnie, wiecie, z moją wiedzą nie miałbym szans z nimi rozmawiać nawet na temat jednego wersetu w Biblii. Ale w tym samym momencie całkowite duchowe wyobcowanie, całkowite wyschnięcie duchowe i odchodzą ci ludzie z służby. Ponieważ jakby gdzieś zapomnieli o swoim mieczu, który miał ich bronić. Coś się stało, że w ich życiu przyszły dni, kiedy szli spać i byli smutni, wstawali rano i byli smutni. Pamiętam, kiedy nie tak dawno przechodziliśmy przez ten kryzys na naszej budowie. Pamiętacie to jeszcze? I kiedy pościliśmy, modliliśmy się i to ten cały ciężar walił się na mnie, te telefony, to wszystko. Z trudem stawałem tutaj, ale Pan mi dawał siłę i było moją radością chodzić z Panem. Pamiętam, że kiedy to wszystko się rozwiązało, to stałem drugi dzień rano, pomyślałem sobie, to jest nowy dzień. I nagle mi olśniło, co to znaczy nowy dzień. Nowy dzień to nie oznacza, że jest rano. Nowy dzień to oznacza, że stare się skończyło, a zaczęło się coś nowego. Bo codziennie człowiek może wstawać rano, ale dzień wcale nie będzie nowy. Będzie wstawał rano, ale na jego sercu, na jego duszy będą leżeć ciężary sprzed wczoraj, sprzed tygodnia, sprzed miesiąca. I niby wstaje nowy dzień, ale tak naprawdę to nie jest nowy dzień. To jest kontynuacja tamtego koszmaru. Nowy dzień to jest wtedy, kiedy wstaje. Jeszcze wczoraj rano wstawałem smutny, a dzisiaj rano wstaję, idę sobie do kuchni, nalewam kawę, siadam w salonie i mówię do mojej żony, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Chwała Jezusowi. To jest wtedy takie naturalne, takie niereligijne, takie niewymuszone. To wtedy nie jest takie mówienie, wiecie, chwała Bogu bracie. Nie. Chwała Bogu, człowiek by chodził po całym domu. Nawet nie musisz mówić chwała Bogu. Jak z kimś mieszkasz 16 lat, tak jak my razem z Gozią, to popatrzy na twarz i już wie, że chwała Bogu. Po prostu cudownie. To jest nowy dzień. Nowy dzień w twoim życiu. Przez miecz Słowa Bożego, który odetnie to, co stare. Nowy dzień. Nie ranek, który tylko kontynuuje ciężar poprzednich miesięcy czy dni, ale nowy dzień staje w moim życiu. I teraz, kiedy chcę żyć dalej szczęśliwie i chcę chodzić spać bez depresji, stawać bez depresji, nie chcę się wypalić, zaczynam patrzeć w Słowie Bożym, jak mogę używać tego miecza Słowa Bożego, aby obronić się przed tym, że tak się wyrażę, może niewłaściwie całkiem doktrynalnie, demonem depresji, przed tym potworem depresji, że się wyrażę, wypalenia tego ciężaru, tego świata, który idzie. Widzicie, nie tylko opamiętanie dokonuje się przez Słowo Boże, nie tylko z tym, co złe w naszym życiu, rozprawia się miecz Słowa Bożego, ale również pomaga nam budować mocne chrześcijańskie życie. Kiedy Żydzi odbudowywali zwalony mur w Jerozolimie, to nikt nie zamierzał im pomagać, a było tak. Przyszły obce wojska, wypaliły, zrównały miasto z ziemią, wielu ludzi poszło do niewoli. I Nehemiasz poszedł tam i oglądał to. I jego serce rozpaczało nad straszliwym stanem tego, jak wyglądają mury miasta. Pamiętacie tą opowieść biblijną z księgi Nehemiasza? I kiedy rozpoczęli ją odbudowywać, oni nigdy nie czytali apostoła Pawła i listu do Efezjan, ponieważ to było, nie istniał jeszcze wtedy nawet apostoł Paweł ani list do Efezjan. Ale kiedy odbudowywali mur, to zwróciłem uwagę na pewien szczegół. Ponieważ wrócili uchodźcy do miasta i rozpoczęli odbudowę miasta, ale wróg nie zamierzał im dać odbudować. Gdzie wrogowie Izraela nie zamierzali stać i przyglądać się, jak oni z powrotem odbudowywują i umacniają swoje życie. I zobaczcie w księdze Nehemiasza na ten szczegół. Jeszcze raz mówię, nie chcę teraz studiować księgi Nehemiasza. Chcę tylko pokazywać wam pewne takie przebłyski myślowe tutaj robić. Odbudowujący mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali co? Broń. To jest to, na co chciałem zwrócić uwagę. Tak trochę wyciągłem tutaj z całej tej historii, bo to by było, wiecie, kilkanaście wersetów do przeczytania, a nie o tej historii chcę mówić, a o pewnym fakcie w naszym życiu. Z tych, którzy budowali, każdy co? Przeczytajmy razem. Miał miecz przypasany do boku. Czy to nie jest to, co apostoł Paweł powiedział do kogo? Do Efezjan. I tak budował. Trębacz stał obok mnie. Zobaczcie, w jednej tragarze, którzy nosili, w jednej ręce nosili materiał, a w drugiej co trzymali? Miecz. Wyobrażasz sobie tak budować? Spróbujcie jutro, jak będziecie coś robić na budowie. W jednej ręce trzymać coś, a tylko jedną nosić. Miecz. W każdej chwili gotowi do obrony. Jeśli będziecie czytać księgę Nehemiasza, zobaczycie, że wróg czyhał, patrzył tylko, jakby im przeszkodzić, jakby ich zabić, jakby ich zniszczyć, jakby przeszkodzić odbudowie murów, które stanowiły godność, honor, bezpieczeństwo, duchowe znaczenie nadawały miastu. I w wielkiej mądrości Słowa Bożego wyłania się tutaj dla mnie i dla ciebie życiowa prawda o chrześcijańskim życiu i pracy. Nie można żyć bez Słowa Bożego. Amen. Nie można. Biblia zachęca nas tutaj, aby kiedy pójdziesz do pracy, aby z jednej strony jedną ręką budował to, co w świecie jest ważne dla twojej rodziny, dla żony, dla męża, dla istnienia twojego domu. Jedną ręką wychowuj dziecko, wspieraj żonę, pracuj. Oczywiście mówię w duchowym znaczeniu, ale z drugiej strony jest takie polskie powiedzenie, no wiesz, z jednej strony, z drugiej strony, czy mówimy też, że każdy medal ma dwie strony. I tak samo nasze życie ma tą stronę świecką. Budujemy, wymieniamy koła w samochodzie, jedziemy wymienić olej, nie wiem, reperujemy krany w łazience i inne rzeczy robimy, pieczemy ciasto. To jest ta strona cielesna, ale z drugiej strony, w drugiej ręce zawsze trzymaj Słowo Boże. Niech ono będzie wartownikiem, niech będzie tym stróżem tego, co czynisz, aby to, co czynimy jako chrześcijanie, przynosiło chwałę Panu Jezusowi. Amen. Zgadzacie się ze mną, czy tak nie za bardzo? Jak myślicie? Czy tego chce od nas Bóg? Aby nasze życie było właśnie tak opierane, tak kontrolowane przez Słowo Bożego. O właśnie, amen. Musi nam to towarzyszyć w pracy i w rodzinie. Obok stał trębacz, on tutaj mówi, zawsze gotowy do alarmu. Czyli zbór pracował, ale zawsze ktoś się modlił, aby zobaczyć zagrożenie, aby szybko dać sygnał. Cokolwiek się pojawi, odpowiedzią dla każdego wroga, który miał się pojawić, byłby miecz. Byłaby prawda Słowa Bożego na tą duchową historię, patrząc dzisiaj na nasze życie. W duchowy sposób, przepraszam, rozsądzając tą historię, patrząc na nasze życie. Cokolwiek się pojawi, odpowiedzią będzie miecz. I teraz następna rzecz, jeśli chodzi o zbroję Bożą. Przy tym zamknięciu tego tematu zbroi Bożej dzisiaj. Każdy z elementów zbroi Bożej był produktem Bożym. Gdybyśmy patrzyli na to, z czego się składała zbroja Boża, to każdy z nich był produktem Bożym. Żaden nie był wynalazkiem człowieka. I nie będę dzisiaj, pamiętacie, w tamtym tygodniu przelecieliśmy wszystkie te fragmenty zbroi Bożej. Nawet przygotowane były w tamtym tygodniu zdjęcia, jeśli ktoś nie był. I dokładnie w oryginale pokazywałem, jak to wyglądało. Ale każdy duchowo ta zbroja Boża była produktem Bożym. Nie była zrobiona przez człowieka. Ludzkie metody nie mogą mierzyć się z przeciwnikiem. I oczywiście mówiliśmy też o tym i powtórzę teraz tylko krótko, że istniały pokusy, aby podrobić to Boże dzieło ludzkimi metodami i ludzkimi elementami. Wiecie, zawsze jest pokusa podróbki. I tak powstały podróbki prawdy, sprawiedliwości, pokoju, wiary, w ostatnich czasach szczególnie wiary, a dzisiaj i zbawienia, i Słowa Bożego, i całej zbroi Bożej. Po prostu ktoś nam sprzedaje coś tak jak idziemy i wchodzimy do sklepu z elektroniką. Dzisiaj to już jest może mało takie aktualne, co teraz powiem, ale jeszcze niedawno było. Bierzesz dwa aparaty i na jednym pisze Made in Japan, a na drugim pisze Made in China. Który kupisz? Jeśli są w tej samej cenie. Wiadomo, każdy chciał to, co oryginalne. Dzisiaj to, prawda, przestaje być aktualne, ponieważ globalizacja pewne zmiany wprowadza. Ale człowiek czasami chciał tak udoskonalić Słowo Boże, ten miecz Słowa Bożego, żeby go łatwiej było trzymać. Uprościć sobie używanie. A to już wtedy nie jest biblijne chrześcijaństwo, jest to wtedy fałszywe chrześcijaństwo. Czy widziałem kiedyś na budowie, kiedy zakładali mi rury, jednego z pracowników, który ciął te rurki taką, jak to się nazywa, do cięcia rurek, taka maszyna elektryczna, kątówką taką czy czymś takim. I wiecie co? On miał ściągniętą tą osłonę. Było ich trzech. Dwóch miało osłony, a jeden nie miał. I mówi, z tym się łatwiej pracuje. I to jest taki przykład dla mnie właśnie w tym duchowym znaczeniu, że człowiek sobie czasami próbuje ułatwić używanie Słowa Bożego i dostosowuje do siebie. I tak jak tym narzędziem na budowie uczynił ten człowiek z tego narzędzia bardzo niebezpieczne narzędzie, zupełnie nieosłonięte i ciął, wiecie, tam gdzie miały rury przychodzić te płyty i to w ogóle nie miało żadnej osłony. Gdyby tak tam ktoś rękę włożył, to ja nie chcę myśleć o tym. A wszyscy inni mieli te osłony. I tak jest z Biblią, jako narzędziem życia. Człowiek sobie czasami coś usuwa, co mu nie pasuje. Coś, co Bóg dla bezpieczeństwa dał. I człowiek mówi, ja wierzę w całą Biblię, no ale na przykład nie wierzę w tam czy tamten fragment Słowa Bożego, który zabrania mi robić to czy tamto, no bo ja akurat to lubię. Jakby Biblia staje się narzędziem w jego ręku, które już nie tylko jest niebezpieczne dla innych, ponieważ jego interpretacja jest fałszywa, ale dla niego samego, ponieważ nie zadziała w trudnej chwili jego życia, a tylko porani go, stanie się niewłaściwie. Tak więc chciejmy dzisiaj więcej uwagi poświęcić temu jedynego w swoim rodzaju niezwykłemu elementowi Bożej zbroi, mieczowi. Chociaż Biblia nam mówi, że Słowo Boże jest nawet lepsze niż miecz. Inaczej to powiem, jest ostrzejsze niż miecz. Miecz to jest tylko takie najbliższe możliwe porównanie do niego. Słowo Boże jest jeszcze ostrzejsze. Hebrajczyków, 4 rozdział od 12 wersetu przeczytajmy. To jest wielka prawda o Słowie Bożym, o tym, co ono czyni, o jego duchowym znaczeniu w naszym życiu. Bo Słowo Boże jest żywe. Jakie? Żywe i skuteczne. I jakie? Ostrzejsze niż wszelki miecz. Obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczyma tego, przed którym musimy zdać sprawę. Czyli Słowo Boże ma odpowiedź na wszystkie dziedziny życia. I Bóg mówi, jeżeli go będziesz właściwie używał, to ono wejdzie do rozdzielenia i pokaże prawdę na temat każdej dziedziny życia. Ten miecz jest niezwykły. był tą pierwszą częścią Bożej zbroi też, która nie służyła tylko do obrony. Zwróćcie uwagę, wszystkie inne elementy Bożej zbroi były typowo obronnymi elementami, czy elementami, które chroniły i nadawały komfort, jak choćby obuwie. Ale ten element Bożej zbroi, o którym Paweł nauczał w liście do Efezjan, był elementem nie tylko obronnym, ale, bo oczywiście mieczem można się osłonić, lecz chwilę później, kiedy mieczem się osłonisz, miecz rozpoczyna też dzieło zniszczenia, rozprawia się z zagrożeniem i Słowo Boże rozprawia się z kłamstwami, nieprawdami naszego życia. Dlatego pragnę zachęcać was, abyście przywrócili czytanie Słowa Bożego w waszych domach w tygodniu. Bo myślę, że niektóre domy o tym zapomniały. U mnie w domu od lat, każdego dnia wieczorem jest czytane Słowo Boże. Jeżeli ja go nie czytam z dziećmi, to czyta moja żona. Jeżeli ktoś u mnie jest, jestem zajęty. Ale staramy się, aby każdego dnia wieczorem, w takiej czy innej wersji, czy to w wersji takiej dla dzieci, z naszą interpretacją, czy czasami w tej wersji, jak to nazywają nasze dzieci, dla dorosłych, czyli w tej wersji, czytamy Słowo Boże. Wiecie, dla nich to ta Biblia dla dorosłych to jest takie. Oni zawsze pytają, a co tam jest w tej Biblii dla dorosłych, czego nie ma w naszej jeszcze? Ja mówię, dużo. Tam jest dużo rzeczy takich, których u was nie ma. Jak im się to podoba, że Biblia dla dorosłych można czytać? Słowo Boże przywróćmy w naszych domach. Ono będzie się rozprawiać. Chcesz czy nie chcesz. Będzie nazywało po imieniu. Bóg nie musi się bać niczego mówić. On mówi tak, jak jest. Mówi prawdę, on nie jest prawdą. I czasem ludzie później opresji żyją. Atakowani przez szatana, przez różne rzeczy. I mówią, że nie wiedzą, czym się mam uwolnić od diabła. Próbuje tak, siak i nie może. Wiecie, na to nie ma ludzkiego sposobu albo pomysłu. Niektórzy wymyślili, prymitywne religie wymyśliły, jeśli oddam diabłu cześć, to pewnie da mi spokój. Nie. Jeśli oddasz cześć królowi czy księciu kłamstwa i oszustwa, to będziesz żył w kłamstwie i oszustwie, a to nie oznacza spokoju. Nawet oddawanie mu czci jest tylko pogodzeniem się z przegraną, ale nadal się jest przegranym. Samą obroną nie da się uwolnić od swojego przeciwnika. To jest niemożliwe. Obroną nie da się uwolnić. Tylko starcie przeciwnika przynosi zwycięstwo. Albo jego poddania, tutaj wiemy, jaki będzie jego koniec. I Biblia mówi, przeciwstawcie się jemu. Biblia nas nigdzie nie wzywa do jakiegoś ataku. Nie wzywa, żebyśmy wszyscy wzięli Słowo Boże i nie wychodzili po hełmie i szukali po wszystkich bramach i piwnicach, gdzie się diabeł schował. Też nie o to chodzi. Ale nie mamy się tylko bronić, być ludźmi, którzy ciągle uciekają. Powiem o tym może później więcej. Kiedy przywdziano mamy tą zbroję Bożą z listu do Efezjan, 6 rozdziału, to diabeł nie ma już w nas wtedy miejsca. I tu przychodzi ten czas na to, że może przyjść dzień zły, kiedy będzie nasza wiara wypróbowana, kiedy nasze życie chrześcijańskie będzie musiało się przeciwstawić. I dopóki nie zrobisz porządku ze swoim życiem, nie możesz skutecznie walczyć. Wiecie, czasami to chrześcijańskie życie Kościoła przypomina taką gromadkę wystraszonych uchodźców czekających na ewakuację. Panie Boże, kiedy przyjdziesz, bo już się żyć tu nie da. Czekają na ewakuację. Boją się ludzie każdego dnia i to jest złe, to jest niedobre, nie do tego zostaliśmy powołani. Zostaliśmy powołani, aby być świadkami Pana Jezusa w każdym czasie. Amen? A nie żeby bać się i trząść. Z drugiej strony, druga skrajność, są zgromadzenia religijne, które udają być takich komandosów, duchowe siły specjalne. Gdzie ten diabeł? Dawajcie go. To też jest głupia, niebiblijna, nie mająca żadnego związku ze Słowem Bożym postawa. Gdzie więc jest mądrość i równowaga? Myślę, że bardzo niebezpieczne jest to dzisiejsze takie agresywne nauczanie o wojnie duchowej, chociaż ono się tak ośmieszyło przez ostatnie parę lat, że niektórzy, nawet ci, którzy nauczali Kościół, że został powołany do ścigania, do polowania na diabły, już sobie dali z tym spokój. Ale równie niebezpieczne jest to, co obserwuję dzisiaj. Takie nauczanie o takiej cielęcym losie chrześcijan. Malowane ciele stoi i patrzy i czeka. Niech diabeł zrobi swoje. No cóż mam zrobić? Nadstawię drugi policzek. Błędna interpretacja Słowa Bożego, która nie powoduje żadnego wzrostu wiary, wzrostu ufności w Panu, a jedynie jest wyrazem jakiegoś poddania się. By być tym chrześcijaninem, gotowym do użycia miecza Słowa Bożego na otwartym polu walki w tym świecie, to muszę się przez trzy ostatnie wykłady o tym mówiłem, przygotować do tego, przywdziać całą tą zbroję Bożą, czyli być człowiekiem kompetentnym do mówienia o sobie, że jest duchowym człowiekiem, że jest świadkiem Pana Jezusa. Mówiliśmy o pasie prawdy, może powtórzę, o czym mówiliśmy, o gotowości do reprezentowania prawdy, którą jest Chrystus, czyli nie bycia człowiekiem, który kłamie. Jeśli w twoim życiu jest kłamstwo, oszustwo, przekręty, to nie możesz nosić pasa prawdy, nie możesz być zwiastunem Chrystusa jako znaku, że nie poddałem się światu, nie jestem w niewoli tego świata kłamstw, ponieważ jesteś w niewoli oszustw, kłamstw, przekręt. I będziesz z tym żył, z tym ciężarem. I Bóg mówi, przyjdź do mnie, wyznaj to, a jeśli nie masz sam siły, znajdź drugiego brata czy siostrę, który ci pomoże, kogoś, komu ufasz. Wyznaj mu tą brud, tą nieczystość. Dawno to miałeś zrobić. Świat kocha kłamstwo. A dla żołnierza Pana Jezusa ono oznacza niewolę i poddaństwo. Ono oznacza tak, jakby ciągle tak chodził po ulicy, jak to szli żołnierze do niewoli. Nieprawda jest straszną niewolą. Nieprawda jest niewolą, która przychodzi z dnia na dzień. Jedno kłamstwo rodzi dwa kłamstwa. Dwa rodzą 15. 15 rodzi 150. Bo trzeba kłamać na lewo i prawo, żeby tamto jeszcze utrzymać. A potem już sam kłamca nawet nie wie, gdzie jest prawda. A więc pas prawdy, mówi Słowo Boże, przyjdź jej. Pan przez sprawiedliwości, o którym mówiliśmy, nie z zakonu sprawiedliwości, czyli z tego, że ja nikogo nie zabiłem, nie zrobiłem, jestem dobry, ale Chrystusowej. Jestem grzesznikiem, ale Pan Jezus mnie zbawił. Nie byłem sprawiedliwy, Jezusa mam sprawiedliwość. Jeśli czegoś nie wiem, czytam Słowo Boże, będę wiedział. W Nim jestem sprawiedliwy. Potem obute nogi nauczał Paweł. Pokój, bez którego nie można walczyć, innymi słowami. Czyli to, po czym stąpamy, abyśmy chodzili w pokoju i pokój nieśli innym, a nie nasze nerwy i rozbicie. Tarcze wiary, by oprzeć się kłamstwom i strzałom diabła, osłonić siebie i swój dom. Przyłbice zbawienia, mówiliśmy. Czyli ochronę umysłu, oczu. Widzę, że przeciwnik jest straszny, ale nie muszę się go bać, ponieważ patrzę przez przyłbice. To, co się dzieje w świecie, jest złe. Narody się trzęsą i boją coraz bardziej. Ale ja patrzę inaczej. I w naszych czasach, patrząc na to, co się dzieje, można zwariować. Wiecie, coraz więcej ludzi chodzi do różnych terapeutów. Nie mogą, boją się ludzie żyć. I to i w Ameryce, i w Europie. Ja ostatnio spotykam nawet nowy rodzaj ludzi. Pojawił się od jakiegoś czasu w Polsce. Był wcześniej, potem jakiś czas zanik i znów się pojawia. Wiecie kto? Ludzie, którzy mają depresję z powodu tego, co słychać w wiadomościach. Ludzie, którzy mówią, słyszeliście, co się dzieje w wiadomościach? Czy jakbym teraz rozpoczął dyskusję na temat tego, kto ma rację? Ten czy tamten? Siamten? To ludzie by się... Gotowi są niektórzy pokłócić się, pobić. Ponieważ w takich czasach żyjemy, a Biblia nam mówi, ta bitwa nie dotyczy ciała i krwi. To nie jest w ciele i krwi. I początkiem twojego nowego dnia, twojego zwycięstwa, twojego chodzenia w Panu, bycia innym niż świat, który się o wszystko martwi, jest napełnianie się Słowem Bożym. Czasem Bóg przemieni twoje myślenie, poglądy, decyzje życiowe. Ja wam powiem, siedzę sobie i napełniam się tym Słowem. Otwieram książki. Ja mam taki zwyczaj, nie wiem jak wy czytacie, ale ja zawsze czytam naraz trzy książki. Jedną czytam jakąś powieść, jedną historyczną i jedną zawsze staram się jakąś duchową czytać, która mi pomoże każdego dnia lepiej poznawać Pana. Lepiej służyć Jemu. Jeśli usuniesz Jego przyczółki, złe przyczółki, diabelskie przyczółki ze swoich myśli, pychę, cudzołóstwo, jeśli usuniesz je ze swoich słów, gniew i tak dalej, to zrobisz to tylko przy pomocy Słowa Bożego. Nie inaczej. Jeśli chcesz usunąć przyczółki zła z twoich uczynków, kradzieży, cudzołóstwa, czy może jakieś mniejsze złe rzeczy, nie zrobisz tego inaczej, jak właśnie przez Słowo Boże. Ze swoich przyzwyczajeń. Na przykład ploty, czy jakieś inne. Tylko przez Słowo Boże. Jeśli usuniesz te przyczółki w swoim domu, bo inaczej one będą zajmować miejsce, zamiast być zajmowane coraz to nowe miejsce dla Pana Jezusa. I Bóg dał nam miecz Słowa Bożego. Wiecie, ten miecz Słowa Bożego jest wykuty w najlepszej Bożej kuźni. Z najlepszej Bożej stali. Z tej stali, która jest prawdziwie odporna na warunki atmosferyczne i duchowe tego świata. Miecz Słowa Bożego. I posłuchajcie, my teraz chcę wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Słowo Boże mówi, że wiecie, jak oni zwyciężyli złego? Przez krew baranka, ale przez coś jeszcze. Przez to słowo świadectwa. Świadectwo nie przychodzi z siedzenia w kościele i słuchania kazań. Świadectwo w naszym życiu przychodzi z używania Słowa Bożego od poniedziałku do soboty. I wtedy w niedzielę dopiero jest świadectwo. Jeżeli całe życie, albo inaczej, jeśli cały tydzień będziesz żył po świecku, nie korzystając ze Słowa Bożego w swojej pracy i życiu, nie okazując sprawiedliwości Słowa Bożego swoim sąsiadom i bliźnim, nie będziesz miał w niedzielę świadectwa. Stąd taki brak świadectwa. Ludzie przyzwyczaili się, że Biblia jest na niedzielę. Nie używają go w tygodniu, a więc nie mają świadectwa. Nie mogą zwyciężać. A Słowo Boże, ono jest mieczem, tak jak powiedzieliśmy, ale jest też dla nas światłem dla naszych nóg. Słowo Boże jest dla nas tym, co nam naprawdę objawia, czego od nas chce Bóg. I teraz chcę wam coś powiedzieć ważne o objawieniu. Słyszeliście kiedyś takie dwa słowa, na pewno ci z was, którzy dużo studiują Słowo Boże i czytają, to słyszeli. Takie dwa słowa. Jedno słowo brzmi rema, a drugie brzmi logos. Słyszeliście kiedyś o tym? To są bardzo ważne dwa słowa. I ja się teraz nie chcę wdawać w jakieś spory teologiczne, czy to jest właściwie nazwane tak, tego czy nie. Bardziej chcę zwrócić uwagę na coś innego. To słowo rema oznacza osobiste objawienie Pana Boga dla mnie. Zobaczcie. Na przykład przy powieści Salomona powiadają takie słowo. Kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. Na przykład, to tak otwarłem, widzicie, nie szukałem za dużo. Chcę wam pokazać różnicę między rema i logos, czy między słowem objawionym dla ciebie i dla masy. Zgadzacie się z tą prawdą, czy nie? Kto się nie zgadza? Zgadzamy się, bo to jest Biblia, prawda? Jesteśmy ludźmi, którzy wierzą, że jak Bóg coś mówi, to ma rację. A więc, że kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. A jeśli się jest czymś bratem, to się ma tego samego ojca. Ale o tym nie będę się mówił, nie będę się w to wdawał. I zobaczcie, teraz tą prawdę przeczytałem i wszyscy się z nią zgadzacie. No mówimy, no jest w Słowie Bożym, zgadzamy się. I to jest to słowo logos, ogólne. Ale to słowo rema, to objawienie dla ciebie będzie wtedy, kiedy ty czytasz Słowo Boże, albo ja je przeczytam, ty się dziś modliłeś i nagle to słowo dosłownie w ciebie, bum, uderza. Tak w ciebie uderza. To jest dla mnie. To w tym tygodniu ja tak żyłem. Bóg do mnie powiedział. I ja od poniedziałku, nie, od dzisiaj, od teraz zmienię moje nawyki. To słowo było do mnie. Kiedy słowo człowiek otrzymuje, to cały zbór czasem siedzi i mówią ludzie, no ciekawe kazanie miał pastor, ale jeden z tych ludzi płacze i mówi, słuchajcie, ja czuję, że Bóg do mnie teraz powiedział to słowo. I to jest właśnie to słowo rema, dla mnie objawione. Osobiście, między mną i Panem to słowo teraz będzie. Słowo dla całego Kościoła to jest to logos. Mówi się logos, słowo, które stało się ciałem. Różne rzeczy ludzie mówią, ale nie zdają sobie sprawy z tego, co mówią. Przyzwyczaili się do różnych powiedzeń. Ale Bóg osobiście chce do ciebie przemawiać. Czasem czytasz coś, słuchasz, ale to nie jest słowo dla ciebie. To nie jest to takie słowo osobiście dla mnie. Niektórzy tutaj teolodzy spierają się, że te nazwy są właściwe. Jeden twierdzi tak, drugi tak. Ale faktem nie chodzi o nazwy, a chodzi o coś zupełnie innego. Czy masz osobiste objawienie Słowa Bożego? Bo to jest dopiero miecz. Ogólne słowo nie jest mieczem. Ogólne słowo, nie wiem, można by było, wiecie, gdyby przejąć władzę w tym mieście, to można by było wbić na kołku kolumny i przez 24 godziny na dobę puszczać ludziom Nowy Testament. To by było tylko dyktaturą, religijną dyktaturą. Narzucaniem ludziom siłą słuchania czegoś, czego nie zamierzają słuchać. Nic nie wartą religijną propagandą. I nie byłoby to mieczem, który mógłby coś rozprawiać się z kłamstwem. Ale kiedy modli się człowiek o miasto, kiedy modlimy się o naszych bliźnich, nasze rodziny, jakiś tam znajomy, pijak w końcu otwiera naszą broszurkę i jeden czy dwa wersety dotykają jego serca. I ten jeden i dwa wersety potem słyszy w swoim sercu, kiedy śpi. To jest osobiste objawienie Słowa Bożego. To już nie jest religijna dyktatura. To jest przez Niego dobrowolnie przyjęta prawda. Bóg zaświecił światełko w jego sercu, które oświetla to, kim on naprawdę jest. i rozpoczyna się proces przemiany. Miecz Słowa Bożego tego człowieka uświęca, czyli oddziela. Ciach, oddziela go dla... I on ma osobiste objawienie. Także nam jest właśnie takie słowo potrzebne. Takie słowo jest mieczem. To słowo ogólne, takie czytane, wiecie, ogólnie ono nie jest mieczem. Musimy usłyszeć to, co dla nas wśród tego ogólnego czytania. Nagle słyszysz jakiś werset, inni na niego nie zwrócili uwagi, ale on był dla ciebie. Wiecie, jest ogólnie czytane Słowo Boże, czasami ludzie próbują używać i mówią, nie działa. A innego dnia Pan nam coś objawia, modlimy się, chwytamy się tego słowa i odnosimy wielkie zwycięstwo. Bijemy tym słowem jak mieczem diabelskie plany, zasadzki, nieprawość. Zwyciężamy, trzymając się jakiegoś wersetu, trzymając się jakiegoś słowa. Nieraz mi się zdarzało w życiu, że Pan objawia jakieś słowo i trzymałem się tego słowa. Ono było dla mnie najważniejsze. I dzięki temu, że się go trzymałem, wygrywałem. Oto jak ważne jest nie tylko posłuchać Słowa Bożego, nie tylko poczytać Biblię, ale oczekiwać na słowo od Boga dla ciebie. Czy słyszeliście mnie, bracia i siostry? To jest chyba najważniejsze, co chciałem Wam dziś powiedzieć. Nawet gdybym wszystko inne nie powiedział. To jako Wasz brat, to Wam właśnie najbardziej chciałem powiedzieć. Wiecie, religia zawiera w sobie wszystko. Dowolna chrześcijańska religia. Zresztą pośród nas też są ludzie religijni. Religia zawiera w sobie rozmyślania, przepisy, nawet modlitwy. Ludzie religijni potrafią mieć ogromną teologiczną wiedzę. Ja czasami słucham w telewizji, jak ich pisze doktor habilitowany taki i taki od spraw religii i komentarzy jakiś daje. I słucham i czasami nie mogę uwierzyć. Ten człowiek ma ogromne historyczne i teologiczne poznanie i żadnego duchowego poznania nie ma. Całkowicie żyje, jakby Bóg był związkiem jakiejś świecie pierwiastków i liczb, a nie żywą, czującą osobą, która mówi, ja jestem waszym ojcem, wy jesteście moimi dziećmi. Gdzie człowiek religijny wie, że tam jest Bóg w niebie, my jesteśmy na ziemi i mamy przestrzegać przykazań. To jest religia. Ale kiedy człowiek ze skruszonym sercem, ze łzami w oczach mówi, Ojcze mój, który jesteś w niebie, święcie Twoje imię. To już nie jest religia. To jest też pewna relacja. I nam jest potrzebne osobiście słowo od Pana. Tak więc czasami do dzieci w szkole się mówi, słyszysz, ale nie słuchasz. Słyszycie mnie teraz? A słuchacie? Słyszysz, ale nie słuchasz. I czasem tak jest w klasie. Kiedyś nauczyciel mojego syna powiedział, nauczycielka, przepraszam, mówi, kiedy ja mówię pana syn, on jest chyba gdzieś w Afryce albo w Azji. On słyszy, ale nie słucha. I ona go wyrywa. Hej, tak, tak, tak. Co się stało? On słyszał, ale nie słuchał. Wiecie, słuchanie to jest kwestia pasji, kwestia zainteresowania. Zdarzyło się wam kiedyś, że słuchaliście coś ważnego i aż nie chcieliście, żeby wam ktoś inny przerywał? Ja pamiętam jeszcze, jak byłem małym chłopcem, jak mój tata oglądał mecze. Wtedy piłkarze grali w piłkę, nie do reklam byli. I mój ojciec patrzył w telewizję. Ja czasami też wchodziłem i mówiłem, on taki skupiony. Ale jak innym razem jakiś tam program leciał, coś mówili, spokojnie rozmawiał. Nie interesował go, chociaż słyszał. To jest ta różnica. I nam jest potrzebne takie objawienie od Pana, kiedy usłyszymy. Każdy chrześcijanin może coś takiego przeżyć. Nagle jakieś słowo podziała. Nikt nie usłyszał tego tak naprawdę. Niczyje życie się nie zmieniło, ale twoje życie się zmienia. Ludzie wychodzą ze zboru i ich życie się w związku z tym słowem nie zmieniło. Ale to słowo ja przeczytałem, a ty je usłyszałeś. Czy Bóg ci je pokazał? I ono zmienia wszystko. Tak jest w moim życiu. Czasami jako kaznodzieja włączyłem sobie płytę. Słucham kazania na zupełnie inny temat. Tam ktoś czyta werset z Biblii. Powiedział cztery słowa komentarza, a ja z tego, wiecie co zrobiłem? Cztery kazania. Ponieważ tak mocno to dotknęło mojego serca. Tak mocno poruszyło mnie to słowo. Jeśli osłabniemy, pogrążając się przed telewizją, w rozmowach, na zawsze, diabeł wtedy może nas uderzyć. A wiecie, a to jest pociągające. tamtym tygodniu mój telewizor zaczął się coś, jak to dzieci fajnie mówią, fajczyć. I nagle go nie było. No i chcąc nie chcąc, kupiliśmy nowy na raty. Więc jak nowy stanął w pokoju, to nikomu się nic innego nie chciało, tylko w niego gapić. I tak człowiek może stracić czujność. Wziąłem, zamknąłem biuro, mówię, nie, momencik, ja mam nabożeństwo w niedzielę. Ja wiem, po co ja jestem w domu, nie po to, żeby się w to patrzeć, w to pudełko. A inna rzecz, że potem włączyliśmy na stary i się naprawił. To już jest inna historia. Gdzie wróg jest zawsze obok, gotowy pogrążyć nasze życie, dom, małżeństwo. I Biblia mówi, żeby ten miecz był przypasany zawsze do naszego boku. Cokolwiek robimy. Cokolwiek robimy. Słuchasz czegoś, robisz coś, pracujesz, aby Słowo Boże było bliskie. Dlatego, że rodzina jest najważniejsza. Jeśli rodzina będzie, ojciec będzie chronił rodzinę mieczem Słowa Bożego, będzie gotowy pilnować jej przed różnymi złymi wpływami, a jeśli co złego przychodzi, używać Biblię, żeby to rozwiązywać, to ani przez niego to nie wejdzie, ani przez inne drzwi i okna nie wejdzie do naszego domu. Tak naprawdę, wiecie, jakość zboru jest taka, jak jakość naszych rodzin. Nie wiem, czy wiecie o tym. Jeśli jakość naszych rodzin jest słaba, wtedy jest słaba jakość zboru. Rodzina to jest taka komórka zboru, kościoła, która mówi o tym, jaki jest kościół. Dobra rodzina jest mocniejszym i potężniejszym narzędziem w rękach Boga niż czterech gorliwych ludzi w kościele. Bo przez rodzinę Bóg działa, wychowuje dzieci, przemienia, przygotowuje ludzi. Rodzina jest bardzo ważna. Jeżeli odwrócimy się do wroga plecami, oziębniemy, ochłoniemy, przestaniemy mieć ten miecz Słowa Bożego, on zaatakuje. I Słowo Boże mówi, że lud ginie z braku czego? Czy Bóg chce, żeby tak lud ginął? Nie. Ale ludu nie obchodzi, co Bóg mówi. Bóg im posyłał ludzi, ale giną. W końcu nie było kogo posłać i dalej ginęli, bo nie było komu mówić. Dostali wszystko, co trzeba czasami i dalej ginęli z braku poznania, ponieważ nie przyjmowali. I Bóg nieraz ostrzegał. Pamiętacie taką starą pieśń? Jeśli nie wysłuchacie mnie, to co? Po pierwsze w ukryciu płakać będę, ale tam pisze ta druga, ta dla nas część ważniejsza. Do niewoli pośle was. Bóg będzie płakać, bo nas kocha. Podoba mi się ta pieśń. Oparta zresztą na Słowie Bożym. Ale mówi, ja waszym udziałem będzie niewola. Po prostu pójdziecie do niewoli. Także potrzebujemy takiego osobistego słowa od Boga. Wiecie, rzymski legionista, którego Paweł używał, aby nam objaśnić tę zbroję Bożą, którą studiowaliśmy przez ostatnie 4 tygodnie, to był człowiek, który był człowiekiem wspólnoty. To nie było tak, że legionista brał miecz, dzidę, szablę czy coś tam i szedł, przepraszam, włócznie i szedł sam sobie walczyć na swoją wojenkę. I każdy legionista w swoim kierunku szedł. Potęga legionów była w ich jedności. I teraz Paweł, ucząc nas na temat duchowej zbroi Bożej, używa wzoru takiego legionisty, jak widzieliśmy na przykładzie tydzień temu. Pamiętacie, każdy z osobna był wyświetlony i omówiony, każdy z tych elementów. I legionista chronił jeden drugiego. Pamiętacie połączenie tarcz, które wam pokazywałem w tamtym tygodniu? Tarcza symbolizowała wspólną wiarę i legioniści łączyli tarcze. Ona była zaporą nie do przebicia. Wiecie, czego nigdy nie było w legionach, na polach walki? Pośród żołnierzy i nie może być pośród żołnierzy, którzy walczą w duchowej walce, którą toczy Kościół. Wy jesteście tymi, których Pan Jezus chce używać. Tacy jak jesteście. Mnie się może jeden z was podobać, drugi nie. Ja mogę powiedzieć, no, że wiecie, no ten tutaj to wygląda jak ktoś, kogo Bóg może użyć, ale tamten czy siamten nie. Ale Bóg mówi, ja tak jak oni są, powołałem ich. Jest pewna rzecz. Legioniści na polu walki nie bili się między sobą. Wiecie o tym? Wyobrażacie sobie legionisty? Którzy zaczynają, no co się, co mi robisz? Wyobraźcie sobie barbarzyńcę, który stoi z toporem, a legioniści się kłócą i mówią do tego barbarzyńcy, no słuchaj, no powiedz, czy on jest głupi. Jesteśmy w tym samym legionie od 5 lat, no sam powiedz, no. Chyba przejdę do was. Tak nie było na polu walki. Oni byli razem, najgorszy z legionu był lepszy niż najlepszy od wroga. Najgorszy przyjaciel jest lepszy niż najlepszy wróg. I dzielili swój wspólny los. Wiecie czemu? Ponieważ przegrana w tamtych czasach oznaczała straszną śmierć. Albo jeszcze straszniejszą niewolę. Los pojmanego w niewolę w tamtych czasach był straszny. Z pojmanym w niewolę żołnierzem w czasach, kiedy były pisane te listy i długo, długo później działy, i dzisiaj zresztą też działy się straszne rzeczy. Wtedy żołnierz pojmany w niewolę był właśnie obdzierany ze swojej zbroi. Żołnierze nie szli do niewoli w zbroi. Szli w łachmanach, a często szli w ogóle bez niczego. Rzymianie szczególnie pędzili ich i potem prowadzili przez miasto. Zwycięskie wojska wkraczały do Rzymu. Zwycięski wódz był niesiony jak bohater, ale wrogowie, często pohambieni, rozebrani, związani, skuci łańcuchami, szli za zwycięską armią pędzeni, wiecie gdzie, na rynki niewolników. Taki był los pokonanych. I taki jest los dzisiaj duchowo wielu chrześcijan. Z jednej strony nie znaleźli wsparcia w nas. Sam się zastanawiam, ile razy ja zawiodłem i może nie wsparłem kogoś, ale z drugiej strony sami pozwolili się rozbroić, sami opuścili swój miecz, sami schowali Słowo Boże do półki, przestali je używać i mija parę lat. I coś wam powiem, w każdym wypadku, który znam, tacy ludzie stają się niewolnikami grzechu, zła, korupcji tego systemu. Po prostu Słowo Boże znika z ich życia. Nie mają się czym bronić. Są na rynku niewolników, a potem niewolników pędzono na arenę. I na arenie ci sami, którzy jeszcze niedawno walczyli w własnym szeregu, muszą walczyć przeciwko sobie, bo już są nikim, są niewolnikami zła. I Kościół, który nie będzie stał w jedności, tak jak ten legion, nie będzie miał szans. Jedni zginą, inni pójdą w niewolę i nie jeden tak skończył źle. I teraz już jaki wstyd będzie, że nawet legioniści będą lepszym przykładem niż wierzący. Legioniści, którzy przecież byli brutalni i źli. Klęska. Wiecie, jak wygląda klęska w życiu chrześcijańskiego żołnierza albo żołnierza Pana Jezusa? Kogoś, kto miał być przyodziany w duchową zbroję? Żołnierz, który przegra na polu walki, idzie do niewoli, teraz zabierają mu pas, mówiłem. I wiecie, co ci wtedy pokazują? Pas to był pas czego? Pas prawdy, tak? Kiedy ci zabierze diabeł pas prawdy, to cały świat ci może się wyśmiać i powiedzieć: ty to uważałeś za prawdę? To jest prawda? Popatrz na twoje życie. Wszystko w twoim życiu wskazuje, że to jest nieprawda. I tak wygląda człowiek w niewoli diabła. Diabeł się z niego śmieje i mówi: to jest prawda? Daj spokój, przecież widzisz, jaki jest dzisiaj Kościół. Ściągną pancerz, który miał chronić serce. Zabiorą sprawiedliwość, żebyś przepraszał za słowo. O, wybaczcie, że byłem taki gorliwy, odstąpiłem niepotrzebnie. Mówiłem z Biblii. Każą zrzucić buty, będziesz żył w niepokoju. Nie zaśniesz, nerwy cię będą zjadać. Wytrącą z ręki tarczę, którą cię miałeś zasłaniać. Bo tarczy się nie bierze do niewoli. Nie osłonisz się, a niewolnika wolno bić, a diabeł mocno bije. I widziałem już, jak diabeł bije. Podniosą przyłbicę, żeby się zaśmiać w twarz. Gdzie twoje zbawienie? Ja mówię teraz o duchowej wojnie, tylko przyrównuję ją do żołnierza. Ja nie mówię o walce z ludźmi na pięści. Mówię o duchowej wojnie, kiedy wszystko to, co duchowo cenne w naszym życiu, okazuje się niczym, ponieważ nie walczymy mieczem Słowa Bożego, nie używamy Biblii. Dlatego zrobiłem tą czwartą część tego wykładu. Dlatego, że Biblia jest tak warta. Stajemy się towarzyszem, które się spotyka w niedzielę, śpiewa pieśni, ale przez cały tydzień żyje bez Słowa Bożego, a potem w najmniejszych problemach nie mamy odpowiedzi od Boga. Jeśli się napełnisz tym Słowem, posłuchajcie mnie uważnie. Powiedziano mi to przed laty, ja teraz powtarzam, to nie jest mój pomysł. To mi to ktoś kiedyś powiedział, ale tak mnie to dotknęło. To było właśnie dla mnie osobistym słowem od Pana dla mojego życia. Wiele, wiele lat temu, długo przed moim nawróceniem, kiedy chodziłem jeszcze na odnowę w Duchu Świętym, wtedy się modliłem, poszukiwałem Pana. Wtedy pewien Boży człowiek, dzisiaj wiem, że to był wierzący człowiek, powiedział mi taką prawdę: jeśli napełnisz się tym słowem, bo ja się go spytałem, to jak to zrobić, żeby można było żyć dla Pana Boga? I on mi powiedział prawdę, którą pamiętam. To był chyba 83 rok, jak mi to powiedział. Czy drugi, nie pamiętam już teraz. Jeżeli będziesz tym słowem, mówi Mirek, będziesz czytał Biblię. Miałem wtedy tylko malutki Nowy Testament i tak jak to wielu ludzi w tym okresie chodziłem, tak zwaną oazę, odnowę w Duchu Świętym. No mój pierwszy kontakt z Biblią, nie miałem wcześniej innego. Jeśli się będziesz napełniał Biblią, mówi, to wcześniej czy później Bóg cię użyje. Ponieważ Bóg nie zostawi człowieka pełnego Słowa Bożego, żeby tak sobie stał z boku. I to na zawsze zostało w moim sercu i sprawdziło się wielokrotnie. Zresztą i ja, i ten człowiek, który mi to wtedy powiedział, obydwoje jesteśmy już w innych kościołach niż wtedy i służymy Panu inaczej. A wszystko, klęska dzieje się, gdy zaniedbamy Słowo Boże, ten miecz. Zwycięstwo dzieje się, gdy go trzymamy, mamy przypięty do pasa. Wiem, że powoli chciałbym kończyć. Jeżeli dziś nie możesz znaleźć tego miecza przypiętego do Twojego boku, przyszło mi tak do głowy, jak sobie o tym rozmyślałem. Wiecie, co żołnierze robili z mieczem, jak przegrywali bitwę? Rzucali i uciekali. Może niektórzy z nas powinni wrócić tam, gdzie uciekali. Możesz wróg, którego się boisz. Kiedyś z jednym bratem pojechaliśmy na wspólny wyjazd. I przyjechaliśmy do takiego pensjonatu. Staram się tak mówić, nie chcę, wiecie, człowieka zdradzić, o kogo chodzi. Chcę wam tylko historię przekazać, co się stało. W tym pensjonacie nam mówią, że mamy przygotowane pokoje, ja wtedy miałem usługiwać tam na pewnej konferencji. I wiedzą, że ja przyjeżdżałem z tym człowiekiem, z bratem, przygotowali jemu pokój. I ta gosposia, ta siostra prowadząca ten ośrodek zaprowadziła, mówi: bracie Mirku, tu jest twój pokój. Tu jest pokój tego brata. A on za chwilę przychodzi do mnie i się pyta: czy w twoim pokoju są też dwa łóżka? Ja mówię: no tak. A on mówi: czy ja mógłbym przyjść do ciebie? Nie chcę swojego pokoju. Ja mówię: dlaczego nie chcesz? On mówi: chciałem z tobą pojechać. I mówi: czy możesz usiąść i ze mną porozmawiać? Ja mówię: super, siadamy. Poszliśmy na dół, na ławkę, kawałek do lasu. Usiedliśmy, on mówi: mam pewien wielki męski problem. Jak jestem sam, nie mogę sobie poradzić. I postanowiłem, że teraz na tej trasie z tobą zerwę z tym. Ale nie mogę być sam w nocy. Mam seksualne problemy. Ja zobaczyłem, to był żołnierz z porzuconym mieczem. Żołnierz, który się bał. I oczywiście nie zamierzałem go wysyłać do samotnie do pokoju, żeby znowu przegrał. Ale zamierzałem stanąć razem z nim. I powiedziałem: chodź do mnie. Weźmiemy Biblię i poradzimy z tym sobie. I tam odnalazł swoją wolność. Gdzie czasami żołnierz rzuca miecz i ucieka. I nie może go odnaleźć. To był ten dzień, kiedy tamten mój przyjaciel znalazł wolność. Ja nawet nie przypuszczałem, że on ma taki problem. Tak normalnie właściwie z Boże wyglądał. Nigdy nie myślałem o nim, że ma taki kłopot. No też nieczęsto się z nim widywałem, ale nie wiedziałem, że to jest jego problem. Nie chciał być sam, bo to oznaczało dla niego walkę, na którą nie miał siły i nie miał miecza. Tamtych, nie pamiętam już teraz, 6 dni razem, 6 nocy razem zmieniło tak wiele, ponieważ pomogło mu odnaleźć miecz, który zgubił uciekając. I może w twoim życiu jest właśnie taka sytuacja, że powiesz: no dobrze, fajne kazanie, za chwilę skończysz, pośpiewamy, zbierzemy kolektę, idę do domu, ale czujesz dzisiaj, że to co mówię jest słowem do ciebie. Może jest w twoim życiu właśnie taki grzech i teraz tak, powiedzieć nie możesz, bo albo cię wyrzucą, albo cię wyłączą, albo nie wiadomo co jeszcze zrobią. Ja ci coś powiem. Jeszcze się nie zdarzyło w historii tego zboru, żeby do mnie, czy do Janusza, czy do któregoś z braci ktoś przyszedł, wyznał swój grzech, żebyśmy to wywlekli publicznie i go wyłączyli. Zgadza się, bracia? Jeszcze się nie zdarzyło. Coś wam powiem, byłoby to zdradą i nieprawidłowością i godnym potępienia czynem i mam nadzieję, że gdybym czegoś takiego się dopuścił ja, czy któryś ze starszych zboru, że ktoś nam coś wyzna, a my to wywleczemy i tego człowieka zawstydzimy, to pragnę, aby to był zbór, który nas potępi za to, napomni i każe nam pokutować, bo to jest godne potępienia. Jeżeli masz taki problem, ja nie mówię, że to muszę być ja, ale są inni w tym zborze. Znajdź człowieka, który w twoich oczach wygląda na kogoś, kto chodzi z Panem i wyznaj mu. Niech ci pomoże znaleźć miecz, który ci się pomoże osłonić. To może być jakiejkolwiek dziedziny problem. Nie musisz trwać w grzechu, nie musisz żyć i trwać w tym, co wiesz, że jest złe i już nie możesz sobie z tym poradzić. To nie muszę być ja, to może być ktokolwiek z naszych wierzących, o których wiesz, że nie zbagatelizują, nie machną ręką, nie wyciągną. Nikt tego nie wyciągnie na wierzch. Kiedyś zapytałem jednego księdza, dlaczego taka ważna jest tajemnica spowiedzi. Ja oczywiście nie chcę teraz katechizmu was nauczać, to nie to miejsce. Ale wiecie, ciekawą rzecz mi powiedział. Nie wiem, może ktoś z was jest zły, że używam tu przykładów księdzem, ale powiem wam, bo mi się podobało to, co powiedział i nie było głupie. A nie jestem kimś, kto tylko trzyma, jakby wiecie, swoją stronę. Wiecie, co on mi powiedział? On mówi: człowiek, który wyznaje mi swój grzech. To był bardzo fajny ksiądz, który zresztą chyba już nie jest księdzem, bo za dużo mówił. On mówi: człowiek, który wyznaje mi grzech, dlatego trzymamy to w tajemnicy, ponieważ jeśli wyznaje mi ten grzech, to zaufał Bogu. A jeśli zaufał Bogu, to musi wiedzieć, że Bóg go nigdy nie zdradzi. Ciekawa myśl, prawda? Bóg nigdy tego człowieka nie zdradzi, nie wystawi na posiemisko. I jeśli ja to zrobię, to biada mi przed Bogiem za to, jeśli to zrobię. Tak jak mówię, chyba już nie jest ostatni raz, kiedy miałem z nim kontakt, to wiem, że go wyrzucono za pewne wielkanocne kazanie. Ja widzę, że niektórzy z was wiedzą już o to. Miecz, który był w jego ustach, Słowo Boże mówi o Panu Jezusie i o wychodzącym z jego ust mieczu. I wiemy, że nie chodzi tutaj o miecz, który Pan Jezus miał i wystawał mu miecz z ust, ale chodzi właśnie o Słowo Boże. Słowo Jezusa jest mieczem i mogę zwyciężać diabła słowem, które Jezus ma dla mnie. Chcę ci powiedzieć, Bóg nie powołał cię do chrześcijaństwa, którym masz się bać. Skąd znowu uderzy diabeł? Niedawno żeśmy odnieśli zwycięstwo w jednej sprawie. Wiecie, ja teraz nie siedzę z Januszem na budowie. Ty gdzie teraz? Z której strony? Zamierzamy za mniej niż 20 dni, jeśli Bóg da nam siłę i możliwości, zaprosić was, nie nabożeństwo, do sprzątania. Żartuję, na nabożeństwo. Abyśmy mogli w nowym miejscu być. Byśmy mogli głosić Słowo Boże, przyprowadzać naszych bliskich i znajomych. Modlić się o ludzi. Wiecie, diabeł zna na pamięć nasze gadki i godziny spotkań, wierzycie? Też umie czytać i wie, kiedy są. Ale to, czego się boi, to jest to, że przy waszym boku będzie jak miecz prawda Słowa Bożego. Dlatego pas ma być prawdy, bo na pasie prawdy trzyma się miecz Słowa Bożego. Serce jest ochronione pancerzem sprawiedliwości, która jest z Chrystusa. Tarcza to jest to, w co wierzę, że większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest w świecie. Większy jest Jezus. I przyłbica zbawienia, to co widzę, nie jest dobre. To co się dzieje ze światem, widać, że świat się powoli po prostu sypie. Ale patrzę na to przez zbawienie w Chrystusie, które mam i nie muszę się bać. Nie, już nie muszę się bać, jak mówi ta piękna pieśń, którą gracie czasami. Nie, już nie muszę się, Pan jest moją siłą, moją tarczą, już nie muszę się lękać. I wtedy te słowa nabierają znaczenia, nie są tylko piosenką. Mojżesz poszedł do Faraona. I wiecie, że w historii w Starym Testamencie Faraon był symbolem diabła, symbolizował zło. I Mojżesz poszedł do niego i mówi: wypuść co? Wypuść naród mój. Faraon odważył powiedzieć się nie. Bóg w niego uderzył. I ta historia nas uczy jeszcze czegoś. Wiecie, czego się boi diabeł? Boi się tylko Boga, nie was. Diabeł się was nie boi. Samego Mojżesza Faraon, myślicie, żeby się bał? Gdyby Mojżesz tak sam sobie, jaki był, bo jakiż Mojżesz szedł do Egiptu? To ciekawy jeden z teologów kiedyś powiedział: szedł Mojżesz, osioł i brat odstępca. Cała siła. Sam Mojżesz, tak jaki był, nie pokonałby Faraona. Faraon by go zamknął i zgniłby w lochach. A Faraon się bał nawet pomyśleć o tym, żeby go zamknąć. Samego Mojżesza diabeł by się nie bał, bo był większy, ale z Mojżeszem szedł Bóg. I Pan Jezus powiedział do nas słowo: oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jestem z wami. Dlatego za każdym razem, kiedy Mojżesz nie uzyskał zgody, aby iść, na Egipt spadał sąd. Dlaczego? Ponieważ Mojżesz chodził i spotykał się z Bogiem. I nic innego jak Słowo Boże nie obroni ciebie i mnie w naszym życiu. Jeśli twoje życie oprzesz na czymś innym, a nie na tym, że będziesz mówił prawdę, a do tej prawdy będzie przywiązane Słowo Boże jak miecz, to nie jesteś przeciwnikiem dla zła. Tylko w tym Słowie jest dla nas przyszłość i coś więcej. I chcę ci powiedzieć, dzisiaj było wiele, wiele mówienia na temat legionisty. I my sobie może wyobrażamy legionistę jako wielkiego chłopa z potężnym mieczem, który zabija smoki i w ogóle to nie ma żadnych zmartwień. Wiecie, kim jest prawdziwy legionista, prawdziwy żołnierz Słowa Bożego? Jest tym, który ma rodzinę. Zobaczcie na zdjęcie, które wam przygotowałem. Takiego legionisty, żeście nie widzieli jeszcze. Oto kim my jesteśmy. Oto nasza odpowiedzialność.
I tak trwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych,
wiedząc, że duchowo macie wyglądać tak jak ten tata. Nawet kiedy jesteście w garniturze, w garzonce, w spódnicy, czy w koszuli nocnej, czy w piżamie. Duchowo tak mamy wyglądać, trzymać nasze dzieci, nasze żony, naszych mężów obok i wiedzieć, że powołał nas Bóg do czegoś więcej niż uciekanie i marudzenie w ukryciu w piwnicy, że wróg jest zły. Niech Pan was błogosławi. Myślę, że to jest koniec tej serii na temat zbroi Bożej. Jak nie, to się dowiecie za tydzień, ewentualnie za dwa, bo za tydzień jestem w szkole. Za tydzień w niedzielę będę w szkole w Warszawie. Później będę się chciał z wami dzielić i kontynuować też Słowo Boże na temat Króla Dawida, którym się rozpocząłem dzielić. Niech Pan was błogosławi. Jesteście kochani. Chciałbym, abyśmy nasze rodziny, nasze życie utrzymali właśnie w takiej dyscyplinie Słowa Bożego, trzymając to Słowo w naszym ręku we wszystkim, co czynimy. Amen. Amen. Powstańmy do modlitwy.